Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak, że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co zaś do niego, nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
W tym dłuższym fragmencie dzisiejszej Ewangelii odnajdujemy nie tylko zwykłą, suchą, historyczną relację o tym, co się wydarzyło, ale zręcznie przygotowany poemat, bardzo literacki, bardzo barwny, pełen dialogów. Poemat oparty na zasadzie kontrastu pomiędzy niewidomym, a tymi, którzy uważali siebie za widzących, za wiedzących lepiej i mających zdolność przenikania istoty rzeczy. Ale prześledźmy po kolei, co się wydarzyło. Oto Jezus w Jerozolimie przechodzi z uczniami. Jezus jest ciągle w drodze. Napotyka człowieka niewidomego, który żebrze. Uczniowie zadają dość stereotypowe pytanie. Panie, kto zgrzeszył, że ten człowiek jest niewidomy? On sam czy jego rodzice? Kto zgrzeszył, że on się urodził niewidomym? Jest pewien absurd w tym pytaniu, bo uczniowie pytają, czy on sam zgrzeszył, czy rodzice. Jak on mógł zgrzeszyć, skoro urodził się niewidomym? Czy musiałby najpierw zgrzeszyć, potem się urodzić? Brak logiki w tym pytaniu. Ale to pytanie, które zresztą także i dziś pojawia się na ustach wielu ludzi, jest dość typowe dla Starego Testamentu. Jest to przekonanie, że każde nieszczęście, każda niepełnosprawność to jest efekt grzechu i kary, że Bóg zawsze karze nieszczęściem za grzech. Tymczasem Jezus wyraźnie zaznacza, że nie chodzi o grzech, ale chodzi o coś innego, że nie zawsze skutkiem grzechu musi być nieszczęście i nie zawsze nieszczęście musi być karą za grzech. Jezus daje swoisty klucz hermeneutyczny, sposób rozumienia tajemnicy cierpienia i nieszczęścia, jakie dotyka człowieka. Mówi bowiem, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Pan Bóg wie lepiej, jak pokierować losem ludzkim, aby z tego wynikało obiektywne dobro, którego my czasem nie rozumiemy. Dopełnieniem tej wypowiedzi Jezusa jest Jego samookreślenie. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. I oznajmiwszy to, te uroczyste słowa, Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył na oczy niewidomego i kazał mu pójść do sadzawki z Siloe, aby się obmył. I zapewne poszedł dalej. Ów niewidomy posłusznie spełnił polecenie i przejrzał. I wrócił do swoich, A wszyscy ze zdumieniem stwierdzają, że ten człowiek widzi. Nawet mają wątpliwości, czy to jest ten sam żebrak, czy może ktoś tylko do niego podobny. Jakby dla urzędowego potwierdzenia faktu uzdrowienia prowadzą go do faryzeuszy. Być może także dlatego, że leczenie, przywracanie zdrowia było traktowane jako praca, która jest zabroniona w szabat. A Jezus przecież przywrócił mu wzrok, uleczył go, a więc naruszył szabat. I to jest zasadniczy powód oskarżenia. Toczy się proces. Faryzeusze prowadzą przesłuchanie w sprawie. Jeszcze nie oskarżają człowieka, ale dociekają, kto to mógł być. Celowo przytoczyłem dłuższą perykopę, choć liturgia przewiduje także krótszą, po to, aby pokazać całą finezję, całe piękno tego przesłuchania i dialog, jaki toczy się pomiędzy faryzeuszami, którzy niczego nie chcą zrozumieć, są rzeczywiście ślepi duchowo, a tym ozdrowieńcem, który ma bardzo przenikliwe spojrzenie, bardzo rzetelną ocenę rzeczywistości. Ten człowiek bazuje po prostu na faktach, czyta fakty. Oni mówią, to był grzesznik, zgrzeszył, bo uzdrowił cię w szabat, tak nie wolno. A ten człowiek, prawdopodobnie młody jeszcze, mówi, nie wiem, czy on jest grzesznikiem, jedno wiem, uzdrowił mnie, uleczył, przywrócił mi wzrok. Tego nie robi człowiek grzeszny. Pan Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale ludzi dobrych. Jest jeszcze ciekawy epizod w tym dialogu, kiedy faryzeusze i Żydzi, chcąc się upewnić, czy mają do czynienia z człowiekiem uzdrowionym przez Jezusa, wzywają jego rodziców i przesłuchują ich. Ci rodzice stwierdzają, tak, to jest nasz syn. Ale nie wiemy, kto go uzdrowił, w jaki sposób został mu przywrócony wzrok. A w końcu mówią, jest dorosły, ma swoje lata, niech się tłumaczy, czego chcecie od nas. Jak to tłumaczy ewangelista Jan, świadomie tak się zachowali, zdystansowali się do całego wydarzenia, bowiem groziło im wykluczenie z synagogi. Każdy, kto przyjął wiarę w Mesjasza, Jezusa, był wykluczony z synagogi. To oznaczało dalekosiężne i dotkliwe konsekwencje także społeczne. To tak, jakby pozbawić kogoś imienia i nazwiska, dowodu osobistego, konta w banku, jest po prostu nikim w społeczeństwie. Jak bardzo surowe były sankcje za przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa. I cała ta historia, całe to przesłuchanie kończy się pięknym świadectwem wiary tego uzdrowionego człowieka. Przywołajmy raz jeszcze te słowa, aby pokazać właśnie tę zdolność widzenia rzeczy głębiej niż wykształceni faryzeusze będący elitą społeczną. Ten człowiek mówi, w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie skąd pochodzi. Czyni aluzję do tego, że oni mieli wszędzie szpiegów, wszystko wiedzieli. Że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. I jak słyszeliśmy, skończyło się to pełnym pogardy, wyrzuceniem tego człowieka. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? Dali mu odczuć swoją wyższość, swoją pozycję społeczną. Ta wypowiedź niewidomego, który odzyskał wzrok, którą przytoczyłem, jest czymś w rodzaju takiej preambuły wiary. Ten człowiek wyznaje wiarę w Boga, jest gotowy przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze go nie zna, jeszcze go nie widział. Słyszał i odczuł na sobie skutki jego działania. Znał jego imię, ale jego osobiście nie poznał. Dopiero w chwilę później spotyka go gdzieś na ulicy i Jezus stawia mu wprost pytanie, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A on, upewniwszy się, o kim mowa, mówi: tak, wierzę, Panie. I oddał mu pokłon, jaki oddaje się Bogu samemu. Ten uzdrowiony niewidomy to przykład, jak człowiek odzyskuje wzrok wiary, jak dokonuje się głęboka w nim przemiana. Ta wiara jest owocem cudu, a zaistnienie cudu domaga się wiary. Cofnijmy się na chwilę do początku Ewangelii. Jezus mówi do tego właśnie człowieka: obmyj się, otwórz się cały, przyjmij wiarę, bo jestem światłością świata. Siostry i bracia, ślepota ciała, niepełnosprawność nie jest tak groźna jak ślepota ducha. Potrzeba się otworzyć na Chrystusa, który o sobie powiedział: jestem światłością świata. Jezus domaga się, aby człowiek się cały otworzył, nie tylko by otwarły się jego oczy, aby fizycznie zobaczył, ale by odkrył prawdę o Chrystusie, który jest światłością świata, aby w ten sposób stać się dziećmi światłości, o których mówi w drugim dzisiejszym czytaniu święty Paweł we fragmencie listu do Efezjan. Niegdyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie więc jak dzieci światłości. Zestawiając to z Ewangelią, można by powiedzieć dalej: nie bądźcie jak owi faryzeusze, którym się wydaje, że widzą, że wiedzą, że znają wszystko, a tak naprawdę są ślepi. Faktów nie umieją czytać. Nie chcą zrozumieć tego, co się dzieje, bo brak im prawdziwego nawrócenia. Jakie więc wnioski płyną z dzisiejszej Ewangelii dla nas, którzy przeżywamy czas Wielkiego Postu? Otóż chodzi o nawrócenie. Chodzi o to przejrzenie wewnętrzne, nie tylko oczami ciała, ale oczami duszy. Nawrócić się to wyjść z ciasnych przyzwyczajeń, z ciasnych nawyków, to zaryzykować inny sposób patrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Tej odwagi nie mieli faryzeusze, przynajmniej nie wszyscy, tylko pojedyncze wyjątki, które jakoś próbowały zmienić swój sposób myślenia. Ten niewidomy, całkowicie odzyskawszy wzrok ciała, całkowicie zmienia sposób ujmowania rzeczywistości, która go otacza. Jest przykładem człowieka otwartego na światło. Na tym więc polega nawrócenie. Zmienić swoją mentalność. Wyjść z ciasnych przyzwyczajeń, z ciasnych nawyków. Nawrócić się do Pana. Warto zauważyć, że w Piśmie Świętym, kiedyś próbowałem to policzyć, mamy około 120 razy słowo nawrócić się, nawracać. I wśród tych 120 miejsc, gdzie jest mowa o nawróceniu, zaledwie tylko kilkanaście razy jest mowa: nawróćcie się od waszych grzechów, od waszych złych uczynków. Około 100 razy, czyli kilkakrotnie więcej, jest mowa o tym: nawróćcie się do mnie, nawróćcie się do Boga waszego. Najczęściej mówiąc o nawróceniu, myślimy o tym negatywnym wymiarze nawrócenia, jako zerwanie ze złem tylko. Ktoś może powiedzieć: a co w zamian? Muszę zostawić swoje przyzwyczajenia, to, co mi sprawia radość, przyjemność, co mi daje poczucie bezpieczeństwa, co w zamian? Właśnie istotny jest pozytywny wymiar nawrócenia, zwrócenie się ku Chrystusowi, aby nie powstała w sercu pustka, bowiem taka pustka jest niebezpieczna. Łatwo tam może wkraść się coś, nad czym nie mamy kontroli, czego nie znamy. Dlatego trzeba więc otworzyć się na światło, pozwolić, aby światło wypełniło przestrzeń serca uwolnioną od złych uczynków, aby tam zamieszkała światłość Chrystusa, abyśmy w ten sposób stali się dziećmi światłości i doświadczyli prawdziwego odrodzenia, prawdziwego zmartwychwstania.